Tu Radio Kraków Kultura.
Moim i Państwa gościem jest już Michał Dymny, krakowski gitarzysta, improwizator. Witaj, Michale.
Dzień dobry Państwu.
Z Michałem nie widziałem się i nie słyszałem tak daleko, że właściwie naturalnie nasuwa mi się dużo pytań, bo na przykład nigdy nie zdążyłem Cię zapytać o nie tylko Sour Noir, ale o Nila Cassidy'ego nawet.
No proszę, to rzeczywiście długo. Rzeczywiście długo. Się nie widzieć.
To może byśmy zaczęli od tego starszego projektu. Czy właściwie też sprawdzając, co tam u ciebie, posłuchałem obu i zastanawiam się, jakie rozróżniasz, w sensie, czy jeden jest ewolucją drugiego, czy oba są nadal aktywne, bo w gruncie rzeczy dość podobne rejony pokrywają, z tym, że jedna jednak chyba istotna różnica w Sour Noir. Grasz na fortepianie. Grasz na klawiszach i śpiewasz.
Ale w Neil Cassady też gram na klawiszach. Szczerze mówiąc.
Tym lepiej widzisz w takim razie.
To znaczy rzeczywiście zaczynałem na gitarze tam i nawet jakieś chyba chórki śpiewałem, ale postanowiliśmy poszerzyć skład o klawisz zamiast drugiej gitary i to w sumie chyba wychodzi na korzyść. No a że w Sour Noir też gram na tych samych zresztą klawiszach, no to może być takie podejrzenie, że to jest w jakichś podobnych rejonach. Różnica jest taka, że Neil Cassady to jest projekt Rafała Klimczaka, który rozpoczął ten projekt właściwie sam jako songwriter i tak stworzył pierwszą płytę. Natomiast od drugiej to już są kompozycje bardziej wspólne. Czasem jest to jakiś motyw przez niego wymyślony, potem rozwijany wspólnie na próbach. Natomiast Sour Noir to są wszystko moje kompozycje i też moje teksty i aranżacje i w ogóle to tak specyficznie powstaje, na razie przynajmniej, że ja wszystkie instrumenty sam nagrywam. Składam to w całość, po czym wysyłam kolegom jako propozycję i potem nad tym pracujemy dopiero na próbach. No i...
A to na bębnach też, tak?
No tak. Czasem coś tam muszę w MIDI oszukać, jak mi się nie dogra, ale tak.
Okej, okay, ale rozumiem, że to tylko początek. To znaczy nie jest tak, że materia jest w całości autorskiej, a dopiero na żywo zespołowy tylko...
Tak jest właściwie. To jest materiał autorski. Na żywo to się rozwija. No w toku prób tam pewne drobne zmiany występują, no bo to jakby wynika z jakichś osobniczych predylekcji instrumentalistów, że wolą coś zagrać po prostu troszeczkę inaczej. No ale staram się jakby
oni
zawsze wybrać.
Coś zagrać inaczej.
Zawsze coś wolą. I to jest piękne.
Tak też jest z tymi muzykami, szczególnie tymi, co to lubią poimprowizować.
To no właśnie, ale to jest też super, że mimo, że te piosenki, bo to są piosenki, mają formy jakieś takie zamknięte, to wewnątrz jest sporo miejsca na improwizację, a to jest ważne, wydaje mi się.
No właśnie, ale stylistycznie mi umiejscowiając, wskazałeś rzeczywiście istotną różnicę, przynajmniej od strony autorstwa, ale stylistycznie rzeczy rzeczywiście są, zdają się przynajmniej podobne, czy to mylne wrażenie. A może jest tak, że po Neilu Cassady'im pomyślałeś sobie, ja bym to zrobił lepiej.
Nie, szczerze mówiąc nawet nie myślałem, że one są podobne. Zwłaszcza, że nawet wewnętrznie ten Sour Noir jest bardzo zróżnicowany. Może wynikać to podejrzenie twoje z tego, że mogłeś słyszeć jednego singla.
Słyszałem jednego singla i słyszałem jakieś nagranie live Sour Noir. Rzeczywiście niedużo tego jest.
Mhm. Jesteśmy w trakcie przygotowywania płyty. Materiał został wbity, kurczę, we wrześniu. A ja teraz muszę dograć kilka rzeczy sam i chronicznie nie mam czasu i po prostu właśnie dzisiaj idę do Rafała Drewnianego posłuchać miksów jednego utworu. Mam nadzieję, że jest w miarę gotowy, natomiast na resztę jeszcze chwilkę trzeba będzie zaczekać. No i to jest moja wina tylko i wyłącznie, ponieważ już nikt inny nie ma na to wpływu. Po prostu muszę znaleźć czas i to skończyć i wtedy ci wyślę.
Dobrze.
To ocenisz jeszcze raz, czy to jest takie dobrze. Bardzo podobne. Ale no pewnie tak, pewnie no, trochę jest.
Gdzieś tam się... widzę wspólny korzeń po prostu.
No, na pewno.
Może nawet na mniej na konkretnej stylistyce go opierając, a na takim na właśnie jakiejś stylizacji. Na, co więcej, na muzykę amerykańską, taką czy inną.
No tak, pewnie tak.
To może tak.
Też nie przypadkiem, nie przypadkiem Neil Cassady powstawał w takim składzie i wspólnie to robiliśmy w takim kształcie, a nie innym, no bo po prostu to nas interesuje, to nam się podoba. No więc myślę, że to jest nieuniknione, ale... Ale no, czas pokaże, jak to się będzie rozwijało.
Czas pokaże, płyta nadchodzi.
Tak.
Wielkimi krokami. Rozumiem, że cokolwiek zapowiadać, kiedy się jej spodziewać, byłoby ryzykowne na tym etapie.
Jeszcze tak, albo kto wyda również jeszcze.
Jasne.
To zostawmy. Praca w toku.
Wrócisz w takim razie, jak będzie materiał gotowy.
Z przyjemnością.
A ja chętnie go posłucham. Właściwie głównym powodem do naszego dzisiejszego spotkania był temat improwizacji. Mhm. To jest też ten, z którym jako pierwszym ciebie kojarzę. I pomyślałem jeszcze, że zanim porozmawiamy o jakichś wątkach krakowskich, to nawiążę jeszcze do tegorocznego, już zeszłorocznego festiwalu Ad Libitum, w którym miałeś okazję wystąpić w trakcie, wydaje mi się, dość niecodziennego koncertu, czyli Improv Guitar Summit razem z Hubertem Kostkiewiczem, Łukaszem Marciniakiem, Pawłem Doskoczem i Marcinem Olakiem.
Tak.
Czyli w sekstecie, jeśli kwintecie. Tak, kwintecie. Kwintecie
to już i tak
gitarowym.
Dużo.
To i tak sporo, sporo tych strun, sporo tych gitar. Nie miałem okazji posłuchać, ale pomyślałem, że cię zapytam o wrażenia po prostu bo... I teraz jeszcze powiem ci, co mnie nurtuje, w sensie, co mnie najbardziej ciekawi. To mam wrażenie, że przy tego typu spotkaniach, rozumiem, że to było raczej jednorazowe, pierwsze...
Tak. Pierwsze, jak na razie ostatnie.
To szczególnie przy takim monoinstrumentalnym składzie, wydaje mi się, że sytuacja robi się bardzo taka asekuracyjna. Bardziej jakby w tym kierunku niż w kierunku jakichś tam dzikich eksploracji.
Wydaje mi się, że jakieś eksploracje były, ale to jest w ogóle ciekawy temat, bo pomysł był w sumie bardzo fajny, ale równocześnie karkołomny, bo to wcale nie jest prosto, zwłaszcza akurat gitara jest takim dosyć eksploatowanym mocno instrumentem w muzyce, powiedzmy, improwizowanej, czy
była
jeśli
tam
chodzi o stosowanie technik poszerzonych.
Różnica instrumentów, czy wszyscy graliście na gitarze elektrycznej?
Wszyscy na elektrycznej z dwoma odstępstwami. Ja sobie wziąłem gitarę barytonową, żeby jakoś przynajmniej w skali się odróżnić, a Marcin Olak jeszcze miał akustyka. Znaczy miał dwie. Miał elektryczną i jakąś tam elektroakustyczną. No więc, a ja akurat siedziałem obok Marcina i właściwie zdarzało się, że we dwóch penetrowaliśmy troszkę inne rejony niż pozostała trójka.
Stereo też.
To takie trochę stereo się z tego być może robiło, chociaż nie wiem, jak to brzmiało na sali, no bo my mieliśmy, prawda, specyficznie rozstawione odsłuchy na scenie. To było ciekawe. Ciekawe są momenty, w których naprawdę nie wiesz, kto co gra i nawet nie wiesz, czy to jesteś ty do końca, czy może ktoś inny. Ale to jest fascynujące.
Stąd ta myśl o asekuracji pewnej. Rozumiem. To znaczy, że jakby ta kontrola, przejrzystość tego wszystkiego i jednocześnie też że gdzieś, nie wiem, no z grubsza macie pewnie... przynajmniej w jakimś zakresie, opanowane podobne techniki, sposoby gry i tak dalej. W sensie, no bo też płynące po prostu z tego instrumentu, nie? I właśnie to takie się robi zacierające. no tak, waszą to było, indywidualność.
Znaczy, no. I nie ma w tym nic złego zresztą. Natomiast być może, że to się rozpoczęło pewnym chaosem jednak, no bo było ciężko po prostu właśnie znaleźć jakąś taką harmonię między współgraniem a jakimś indywidualizmem w tej całej sytuacji. No i podobno pierwsza połowa, czy powiedzmy połowa koncertu była troszeczkę chaotyczna, bardziej niż druga, która jakoś już znajdowała no, pewną harmonię w tym wszystkim. No być może jakbyśmy pograli parę godzin, to w ogóle byłoby super.
To byłbyś chętny powtórzyć koncert w tym składzie?
Ja jestem chętny na dowolne składy, szczerze mówiąc, w takim również. Bardzo fajne chłopaki to są, więc z przyjemnością. Natomiast nie ukrywam, że w trio bym wolał na przykład. Mhm.
Za dużo jednak, tak?
Trochę za dużo, no bo to właśnie to jest taki dziwny skład, że to nie jest ani orkiestra, ani skład, w którym jakoś swobodnie się można poruszać bez poczucia, że po prostu się współuczestniczy w jakimś hałasie.
A jeśli w takim
składzie?
Bo to
jest taki problem, no bo oczywiście jak gramy w piątkę, nie znaczy, że musimy grać wszyscy naraz. No ale właśnie kiedy grać? To jest pytanie. Jak chcesz to robić swobodnie, no to oczywiście nie myślisz o tym, prawda? Robisz to intuicyjnie. No ale czasem się zastanawiasz, że kurczę, może za dużo tego jest, nie?
No właśnie.
Nawet jeśli to nie jest świadome rozważanie, no to no a czasem jest świadome, nie oszukujmy się.
O tym jeszcze za chwilę porozmawiamy, natomiast zastanawiam się, a jeśli zagrać w takim składzie albo większym, to może po prostu z kimś jeszcze, kto by tym wszystkim jakoś pokierował, zadyrygował, a już by nie grał.
To znaczy, niektórzy to lubią, ja trochę nie rozumiem tej koncepcji, w sensie, no albo improwizujemy, albo dyrygujemy,
No w pewnym sensie jest to nadal improwizacja, w tym sensie, że w tych miejscach, w których ma się tę przestrzeń do grania, no gra się to, co się chce grać, nie?
No niekoniecznie.
Zależy, no jeszcze
zależy od systemu znaków.
Chyba, że tych znaków nie ma na przykład, tylko właśnie jest taki, znaczy jest nie znak,
no
co i jak
być
grać,
znak.
Tylko, że grać, no po prostu.
No że grać, nie grać, tak?
Grać, no. Nie grać, na przykład, no.
No tak, brałem udział nieraz w takich wydarzeniach. To jest jakiś pomysł. Ja się lepiej czuję jakby bez dyrygowania jednak.
Swobodzie.
Tak, znaczy, no bo też jakby ciekawie jest móc wziąć większą odpowiedzialność za to, co się dzieje po prostu, a w momencie, kiedy ktoś to udyryguje, no to ktoś to udyryguje, no to jakby w sumie po co ja tam? Można by z kompa coś puścić, nie?
No, to radykalnie.
Nie, przepraszam, nie chciałem, żeby to radykalnie zabrzmiało. Po prostu nawet jeśli to jest karkołomny pomysł wziąć 5, 6, 7 gitarzystów, to i tak wydaje mi się ciekawszym doświadczeniem dla mnie jako muzyka, żeby to się odbywało bez dyrygowania po prostu. To jest wyzwanie, nie ukrywam, ale no cóż, jest ryzyko, jest zabawa.
Przyjmuję twoje na to patrzenie w takim razie. Moim państwa gościem wciąż jest Michał Dymny i rozmawiamy sobie o improwizacji. Przed chwilą było o tym, czy improwizacja dyrygowana, czy nie. A ja się w ogóle zastanawiam, jak jest u ciebie z tym podejściem do improwizacji. Niedawno moją gościnią była Małgorzata Haduch, z którą rozmawiałem o tym temacie właśnie trochę z innej perspektywy, to znaczy tańca, jakiejś pracy ciałem i tak dalej, ale jedną z konkluzji naszej rozmowy było też to, że może to zawężenie improwizacji do jakiejś konkretnej dziedziny może niekoniecznie ma sens. To znaczy, że improwizacja jest czymś jakby meta, czymś ponad poszczególnymi dziedzinami sztuki.
No bo to jest metoda działania w ogóle. Prawda?
No właśnie, tak.
Ale no w momencie, kiedy improwizujemy muzykę, no to jakby... Nie wiem, jakbym się miał oderwać od...
Nie, no tak, no ale no, jest to strategia działania, metoda działania, tak jak mówisz. I zastanawiam się, znaczy nie musimy się od niej odrywać, tylko czy w ogóle jakby wolałbym po prostu porozmawiać o tym, czym ta improwizacja dla ciebie jest. To znaczy, co to znaczy improwizować?
No to znaczy działać spontanicznie. No z definicjami jest problem, bo to... definicja się ukuwa w jakimś celu zazwyczaj. Znaczy ona musi być jakoś użyteczna. No więc no faktycznie zależy, z jakiej odległości patrzymy. No najogólniej chyba tak praksologicznie można powiedzieć, że to jest spontaniczne działanie. Właściwie każde działanie jakoś można nazwać spontanicznym, bo odpowiada na to uneasiness of mind, jak to Mises nazywał. Po prostu chcemy się znaleźć jakby w innym położeniu niż się znajdujemy do tej pory. Dlatego działamy w ogóle jako ludzie. Natomiast no, pytanie, co to jest intuicja, jest oczywiście głęboki. Moglibyśmy tu siedzieć długo, żeby to rozbroić. Natomiast no właśnie, czy pada pytanie, czy improwizacja jest i czy powinna być swobodna i co to znaczy. Jest cała masa nieporozumień w związku z tym, no ale trochę jałowe są to debaty, mam wrażenie. W sensie, no bo swobodna, co znaczy wolna od czegoś, ale od czego?
Ale ja nawet nie chcę, wiesz, ukuwać jakiegoś uniwersalnej...
Nie, bo się zastanawiam zawsze, jak pada to pytanie, czym jest improwizacja. No to właśnie zależy od tego, co chcemy
dla
osiągnąć.
Dla ciebie, Michał, dla ciebie. Właśnie w sensie, jak ty do tego podchodzisz. Praktykujesz ją ile? 20 lat? Spokojnie.
No, kurczę. Czekaj, 20. No, 20. No jest to po prostu działanie bez przygotowania wcześniejszego, czy bez przygotowanego materiału muzycznego, jeśli mówimy o improwizacji muzycznej. No i to jest super sprawa, bo można się wiele nauczyć podczas samego grania, zwłaszcza jak się gra z kimś jeszcze. To jest najciekawsze dla mnie, czyli improwizacja kolektywna, jak to się nazywa. No bo się można dostać w rejony, których się nie znało wcześniej. To się chyba nazywa jakaś trampolina epistemiczna, czy coś w tym stylu. Rzeczywiście, no można stworzyć jakieś nowe połączenia neuronalne, zupełnie nieoczekiwanie przez samo spotkanie z kimś po prostu. Jak jest zresztą z każdym spotkaniem, czy każdym rodzajem spotkania z czymś nieznanym, no ale w muzyce właśnie taką możliwość daje improwizacja i to jest super.
Ja się zastanawiam, bo oczywiście to jest ta... Dla niektórych podstawowa definicja improwizacji właśnie, żeby grać bez przygotowania, żeby grać spontanicznie i tak dalej, tak jak mówisz. Zastanawiam się, na ile to jest możliwe w sytuacji, w której właśnie się praktykuje improwizację lat 5, 10, 20, albo co więcej, no nie tylko z tego wynika pewnego rodzaju już opanowany warsztat i jednocześnie zakres technik, środków, które się stosuje, czy to w komponowaniu, czy w grze swobodnej, to jakby do jakiego momentu to jeszcze jest właśnie bez przygotowania?
No pytanie jest zasadne. Być może warto sobie robić przerwy czasami. Zawsze się zastanawiałem, jak sobie na przykład Vandermark radzi, grając właściwie codziennie przez cały rok, mając tylko kilka dni przerwy. To musi być wycieńczające jakoś wyjaławiające chyba. Ale nie wiem, no bo ja gram dużo...
Trzeba mieć coś ważnego do mówienia chyba. Na
prawdopodobnie tak. No ja gram rzadziej, więc nie wiem, czy mam mniej do mówienia. Być może tak. To jest zasadne pytanie, ja nie wiem.
Można mieć też różne, wiesz, formy ekspresji.
No to by było świetnie. tak, znaczy, kurczę, no trudne pytanie.
To znaczy, wiesz, próbuję dotrzeć do momentu, w którym jesteś na scenie właśnie z nowymi muzykami i jakby jak to się odbywa. Czy to w ogóle jest do uchwycenia, nie? To znaczy, czy jeżeli pojawia się, nazwijmy to, sytuacja muzyczna, która cię zaskakuje, to czy ty na nią, albo inaczej właśnie, taka, która cię nie zaskakuje, taka, z którą wbrew pozorom, pomimo to, że to jest improwizowane i nowe, to czujesz, jakbyś już to gdzieś słyszał, nie? W sensie, że...
Tak, tak.
Że czasem ma się też takie wrażenie na koncertach improwizowanych z perspektywy odbiorcy. To czy w takich momentach to jest tak, że wchodzi się właśnie w jakiś nie wiem, nazwijmy to kolejny, czy niekoniecznie, czy właśnie...
No ja się staram z nich możliwie wypadać, jak tylko poczuję, że wleciałem, natomiast no, czasem jest to trudne, bo też nie zawsze osoba, z którą się gra, jest jakimś inspirującym odbiciem. A czasem człowiek jest po prostu w jakiejś gorszej dyspozycji i szczerze mówiąc nie wie, dlaczego się tam znalazł. No bo to jest ryzyko, prawda? Jeśli nie przygotowujesz materiału i liczysz na swoją formę, no ta forma czasem jest lepsza, czasem gorsza, no to bywa, że się zagra gorszy koncert, prawda? Natomiast wciąż jest to chyba warte prób. Mi się wydaje, że rzeczywiście ta częstotliwość, jakby rutyniarstwo wynikające z nadmiernej, ze zbyt częstego działania, to może być jakieś zagrożenie. Ja gram na tyle rzadko, że miałem dosyć w sumie długą przerwę przez rozmaite zajęcia, które mi uniemożliwiały jakieś skoncentrowanie się na organizowaniu koncertów improwizowanych. I po tej przerwie właśnie niedawno zaczęliśmy znowu próby w różnych składach. To muszę powiedzieć, że taką frajdę mi to teraz sprawia jak nigdy. To jest coś niesamowitego i na pewno dochodzę do zupełnie innych miejsc niż kiedyś. I jest to absolutnie przeciekawe. Czasem zmiana instrumentu na przykład jest znakomitą pomocą jakby w przełamywaniu jakichś kolei, w które się wpadło. Nawet jeśli to jest tego samego rodzaju instrument, ale po prostu nie wiem, pożyczysz czy zmienisz na jakiś inny, to jest znakomita w ogóle rzecz.
A to szczególnie chyba gitarzyści podkreślają, jak bardzo inspirujący potrafi być instrument.
To prawda, bo tam jest dużo zmiennych rzeczywiście. Samo ułożenie strun nagle wszystko zmienia, albo inny rodzaj przetworników, które nagle zbierają sygnały, których nie zbierały tamte. To jest fantastyczne.
Zastanawiam się jeszcze, no bo w Sour Noir też improwizujesz, nie? Tak. Ale to jest przecież chyba coś zupełnie
innego. No tam oczywiście wymyślamy nastrój i tak dalej, no bo improwizacja jakby nie musi być...
To już nie jest swobodnie, prawda?
Nie musi być swobodna, no ale właśnie ja się zawsze zastanawiam, co to znaczy, że ona jest swobodna, no bo od czego ona jest wolna, bo... Od przymusu oczywiście, nie? No bo w sensie no nikt nam nie każe, prawda?
Od założeń być może też.
No ale, no właśnie, ale no te założenia, no to nazwałbym jakiegoś rodzaju przymusem. Natomiast wiadomo, że od doświadczenia na przykład nie może być wolna, no bo mamy takie doświadczenia, jakie mamy. Od jakiegoś kulturowych naleciałości, od jakiejś siatki pojęciowej, czy umiejętności percypowania różnych rzeczy, czy właśnie jakichś takich kompetencji estetycznych i tak dalej, no to jakby no, mamy takie, jakie mamy. One się zmieniają oczywiście i my oczywiście możemy próbować o nich nie myśleć, gdy gramy, tak, i działać intuicyjnie w tym sensie, że bez zapośredniczenia świadomości podejmujemy natychmiastowe decyzje, czy możliwie natychmiastowe, możliwie prędkie, właśnie za pomocą jakiegoś takiego intuicyjnego działania. No ale co to znaczy swobodna, no to jest właśnie taka dyskusja, której ja się nie podejmuję, bo nie wiem, co miałbym...
Podjąłeś się. A ja ci dziękuję.
Niechcący.
Za niedługo do studia przyjdzie Paulina Owczarek i ją przepytam o dokładnie te same rzeczy i w ogóle po rozmowie z Gosią Haduch tak sobie myślę, że podrążę ten temat. To znaczy porozmawiać o improwizacji z różnymi jej akolitami jest naprawdę inspirujące. To znaczy wbrew pozorom w tych dominujących gdzieś wyobrażeniach na jej temat, detalami, w tych detalach, w których się różnicie, to się robi bardzo, bardzo ciekawe.
Tak, rzeczywiście, ja też jak rozmawiam z kolegami i koleżankami, to widzę, że tych różnic jest cała masa i to jest no, też ciekawe w sumie, no bo dzięki temu, że mamy różne podejścia, to i na scenie może wyjść coś ciekawego w emergencji, prawda, w złączeniu takich różnych podejść, to jest myślę klawe.
To jest klawy. Dokładnie. To teraz jeszcze inny klawy temat. Z perspektywy tego, kiedy nagrywamy tę rozmowę, no to za dwa dni masz koncert w nowym składzie, tak, z Borowieckim i Rumińskim w ramach nowego cyklu, o czym warto też tutaj wspomnieć, zatytułowanego Kakofonie. No to, a z perspektywy tego, kiedy państwo tego słuchają, to było w zeszły czwartek. No to Michał, jak było w takim razie?
Było fantastycznie. Graliśmy w Krakowie i Katowicach.
No właśnie. A w Krakowie w Betelu. Zresztą cały cykl będzie w Betelu.
Tak, i to jest chyba cykl warty polecenia. Zapowiada się ciekawie. Już znam składy do kwietnia, jakie będą, ale się nie podzielę.
A to na luty chociaż, bo na luty chyba już... Czy nie można?
No nie wiem, ale wydaje mi się, że się będziesz widział z Mateuszem Sroczyńskim.
Jest taki pan. Dobra, to nie będziemy wyprzedzać. Dobrze, to jak się zapatrujesz na spotkanie z Arturem Rumińskim?
No bardzo się na to cieszę. Z Przemkiem mieliśmy okazję już parę razy zagrać i dobrze to bardzo wspominam. Z Arturem jeszcze nie. Jestem bardzo ciekawy, bo to znowu sytuacja monoinstrumentalna, jak to nazwałeś. Bo i on, i ja będziemy grali na gitarach, a przypuszczam, że jednak nieco inaczej. Cały czas rozważam, czy brać barytonową, czy zwykłą, ale...
Może klawisz, żeby było
rzeczywiście
klawą.
Myślałem o tym, tylko gramy chyba bez nagłośnienia, to może być ten kłopot. Ale tak, no przeszło mi to przez myśl. Następnym razem myślę, bo w Katowicach jednak... będziemy grali w komisie z płytami.
Tak, tak. Także. Dzień później, tak?
Tak, tak.
9.
10.
10, tak, 9
jest 9.
Jasne.
Także nie zapraszam państwa, bo to już było.
To już było. Ale zapraszamy do śledzenia kakofonii w krakowskim Betelu.
Cykl zapowiada się świetnie i muszę powiedzieć, że wypełnia lukę, która powstała dosyć dawno i odkąd już nie ma w bazie osobliwych poniedziałków na przykład.
Na przykład.
W sumie wtedy, to nie wiem, czy jeszcze były inne. To no jeszcze robiliśmy w Galerii I
Właśnie bardziej może Galeria I, bo w osobliwe
wspomniałem, że to robiliśmy.
To trochę jednak inna historia. Ja bym jeszcze, wiesz, sięgnął nawet do Świętej Krowy, no ale to już
no
w ogóle,
to w ogóle dawne
dzieje. Natomiast tak, polecamy uwagę skierować na ten cykl z pewnością. No a to spotkanie jednak nie do końca mono, bo jednak Łukasz wam pobębni, no.
Przemek. Tak. No tak, oczywiście. No to tak, to dwie gitary, perkusja... No i chyba trochę elektroniki jakby w jednej z gitar, wydaje mi się, że Artur w płycie.
No właśnie, jeszcze w konfiguracji improwizowanej nie słyszałem.
Ja słyszałem raz i to było bardzo fajne, w bazie zresztą, ale na Mostowej grał w...
W kwartecie, mówimy o tym?
Tak.
Chyba. Z Pauliną Owczarek to było?
Tak, tak, właśnie jak przez mgłę pamiętam cały skład, ale tak.
Tak, tak, ja się wybierałem, nie dotarłem. Mhm. Ale jest jeszcze jeden skład.
Było fajnie, nie pamiętam dokładnie składu, ale pamiętam, że mi się podobało.
13 stycznia, czyli poniedziałek, w który rozmawiamy. Rano, czyli dzisiaj. Dzisiaj wieczorem Krwinki.
One są chyba 16.
Jednak 16.
To ja ci napisałem. Bardzo przepraszam. Jest cykl, który się nazywa Zgiełk i to się dzieje w Hewrze. I tam będziemy grali...
No właśnie, Zgiełk też już parę odsłon ma.
Zgadza się, to jest... A nie chcę skłamać, ale już było tego więcej niż się spodziewałem, jak spojrzałem na liczbę. I to jest też ciekawy cykl. Miejsce jest bardzo fajne, bo tam w Hewrze gramy na dole, tam jest całkiem przyjemna akustyka. I dobrze się to zapowiada. A Krwinki to jest kwartet, to będzie chyba bardziej groove'owa sytuacja i taka, powiedzmy, nie wiem, czy free jazz to jest dobre określenie. Pewnie też nie, no bo raz gramy, to raz gramy, proszę pana, co innego. I nie mogę obiecać, co zagramy, bo nie wiem. Ale to jest skład z Rafałem Zającem na perkusji, z Tomkiem Głucem na handsoniku, samplerze i gitarze basowej i Michałem Buśko na saksofonie tenorowym. Ja tam gram i na klawiszach, i na gitarze, bo się nie mogłem zdecydować, prawda? Więc czasem gram naraz na jednym i na drugim.
Jak mówisz groove i wymieniasz przynajmniej niektóre z tych nazwisk, to tak od razu nukleon się gdzieś przypomina, czy...
Tak, to jest jakby trochę nukleon, trochę jakby rozwinięcie moich jakichś takich potrzeb z Sour Noir do tego, żeby tej improwizacji było więcej, bo Rafał gra też na perkusji w Sourze. No i właśnie mieliśmy próbę wczoraj w nocy. Znaczy, jak państwo tego słuchają, to nie, ale parę dni temu mieliśmy próbę. No i jak tak ma wyglądać koncert, to będzie super, kurczę, naprawdę, to był niezły czat. Bardzo się cieszę.
To będzie pierwsza okazja, żeby posłuchać Krwinek na
żywo? Tak, tak, mieliśmy raptem kilka prób na razie i to z taką dłuższą przerwą, ponieważ święta i tak dalej. No i bardzo to jest obiecujące. Mam nadzieję, że wszystko będzie, że wszystko się uda i zagramy i że państwo przyjdą, bo na to jeszcze zdążycie. 16 to jest czwartek, tak?
Czwartek. To będzie czwartek, tak.
W Hewre godziny jakieś wieczorne, nie pamiętam, chyba 20. Do sprawdzenia.
Do sprawdzenia na portalach społecznościowych zapewne.
Tak.
Dobrze, i cyklu zgiełk. Słuchaj, wychodzi na to, że, no, że po prostu płodozmian, że trzeba nie tylko różnych projektów
takiego
się imać.
Takiego zdania.
Jeszcze kompletnie nie porozmawialiśmy o twojej pracy z teatrem na przykład.
Bo ja też dawno z teatrem nie pracowałem. Od 7 lat chyba.
Ale czy to z teatrem, czy to z różnymi zespołami w różnych estetykach, a przede wszystkim improwizując, tak jak mówiłeś, lubisz się spotykać z innymi muzykami, grać kolektywnie,
tak.
Więc grać z różnymi. Do tych spotkań w najbliższym czasie jest kilka okazji, więc oby były one owocne, żebyś wyszedł z nich usatysfakcjonowany, no i przede wszystkim państwo, jeśli się wybiorą. Bardzo dziękuję ci za to spotkanie i wszystkiego dobrego w nowym roku.
Wszystkiego dobrego państwu i panu, panie Krzysztofie.
To wracamy w tych dobrych nastrojach do muzyki.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.